Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś sporo miejsca poświęcimy rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Naszymi gośćmi będą doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, i doktor Roman Gieroń. Będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tyle zapowiedzi, zapraszam. Proszę Państwa, gościem naszego magazynu jest pan doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Będziemy dziś mówić o rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. To prawdziwe piekło na ziemi zbudowane przez Niemców, przez niemieckich nazistów. Zostało wyzwolone 27 stycznia 1945 roku przez Armię Czerwoną. Paradoks historii polega na tym, że ofiary jednego potwornego totalitaryzmu zostały ocalone, wyzwolone przez żołnierzy, którzy na bagnetach wcale wolności nie nieśli, nieśli Polsce nową okupację, sowiecką okupację.
Trudno zaprzeczyć, taka jest prawda historyczna. Natomiast ja bym tutaj bardzo wyraźnie podkreślił, że na to wydarzenie warto jednak spojrzeć z punktu widzenia tych, którzy dzięki nadejściu sowieckich żołnierzy ocalili swoje życie. Dla nich zawsze to będą ci, którzy ich uratowali z tego piekła, o którym pan redaktor powiedział. I tak to my również dzisiaj powinniśmy traktować, że to jednak jest ocalenie życia przed raczej niechybną śmiercią, no bo mamy do czynienia z niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym, gdzie przeznaczeniem tych, których tam Niemcy kierowali, była ich eksterminacja. Ale warto może podnieść, że no przecież same pierwociny tego obozu w Auschwitz, to rok 1940 i został on pierwotnie pomyślany jako obóz koncentracyjny dla Polaków dopiero w czasie, kiedy Niemcy przystąpili do rozwiązania tak zwanej kwestii żydowskiej. Ten obóz przekształcono z sąsiadującym Birkenau w coś, co bardzo często w literaturze pamiętnikarskiej powojennej nazywano fabryką śmierci. A więc był to z jednej strony obóz koncentracyjny i takim on również pozostał, bo też wykorzystywano więźniów, Polaków, Żydów, jeńców sowieckich również chociażby do niewolniczej pracy, a zarazem był to też obóz zagłady przeznaczony do likwidacji tych, których Niemcy w swojej ideologii rasistowskiej uważali za podludzi.
W tym piekle na ziemi, bo trudno to inaczej nazwać, Niemcy zgładzili ponad 1 000 000 osób, 960 tysięcy Żydów, ponad 70 tysięcy Polaków, 21 tysięcy Romów i Sinti, 15 tysięcy sowieckich jeńców i ponad 10 tysięcy więźniów innych narodowości. Cały świat właściwie ucierpiał. Żydzi najbardziej, ale Polacy również bardzo mocno.
To prawda, musimy o tym pamiętać, że Auschwitz-Birkenau to miejsce zagłady Żydów, ale też innych narodowości i musimy też o tym pamiętać, że w tej polityce niemieckiej, rasistowskiej, no Niemcy byli tymi, którzy bardzo dokładnie zaplanowali i przeprowadzili tą operację zagłady, ale z ich punktu widzenia, z punktu widzenia tej rasistowskiej ideologii, przecież taki los gotowano wszystkim tym, których Niemcy uznawali za podludzi, a więc byli tam też wśród nich Polacy, czy w ogóle szerzej rzecz ujmując, Słowianie z Europy Środkowo-Wschodniej, Romowie, Sinti. A więc musimy na to patrzeć z takiego również punktu widzenia realizacji bardzo dokładnie przemyślanej, zaplanowanej polityki niemieckiej wobec terenów, które podbili od 1939 roku.
Panie prezesie, mówimy o Auschwitz. To jest taki najbardziej osławiony symbol niemieckich zbrodni, ale przecież, gdy spojrzymy na mapę okupowanej Polski. Wówczas do tych miejsc, potwornych miejsc, gdzie ludzi torturowano, mordowano, zagazowywano, palono, jest znacznie, znacznie więcej.
Musimy sobie tutaj zdawać sprawę z faktu, że na ziemiach polskich przed rokiem 1939 mieszkało około 3 milionów obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, więc gdybyśmy spojrzeli na to sumarycznie, liczbowo, no to była największe skupisko Żydów w Europie, więc Niemcy byli też niezwykle pragmatyczni i wszystko to wyliczali, jeśli chodzi o realizację tej ludobójczej polityki i tworzenie tych obozów zagłady, też natychmiastowej zagłady przywożonych do tych obozów Żydów, było w dużej mierze również podyktowane takimi kwestiami, które możemy nazwać ekonomicznymi. Po prostu dla Niemców było to wymiernym kosztem, który musieli ponieść. Jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało, ale z punktu widzenia Niemców to wszystko było wyliczone co do pfeniga.
Tak, i chodziło o to, żeby jak najtaniej, to jest okropne, co mówię, ale tak przemawiają do nas niemieckie dokumenty, by jak najtaniej zgładzić jak największą liczbę ludzi. Mówimy o Auschwitz-Birkenau, to był obóz niemiecki, nazistowski na okupowanych ziemiach polskich. Panie prezesie, ale nie ma co ukrywać, że wciąż, no może coraz rzadziej, ale jednak wciąż pojawiają się w prasie na Zachodzie tytuły typu polski obóz koncentracyjny. Pojawiają się głosy, że Polacy współpracowali z Niemcami, że Holokaust w jakimś stopniu jest również polskim dziełem. Jak z tym walczyć, jak tłumaczyć światu prawdę?
No przede wszystkim musimy mówić prawdę o tamtych czasach. Instytut Pamięci Narodowej ma to zadanie ustawowo przypisane. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia realizacji pewnej polityki historycznej, chociażby państwa niemieckiego, no to dostrzegamy tutaj pewną konsekwencję bez względu na formacje polityczne, które w Niemczech rządziły, a więc systematyczne zastępowanie tego określenia czy sprawstwa niemieckiego takim określeniem nazista, co jest oczywiście rozmywającym, jeśli chodzi o konkretną przynależność tych sprawców. A z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać też o tym, że Niemcy, stosując tą politykę eksterminacji, podboju, a potem wyzysku tych terenów i eksterminacji pod ludzi, z upodobaniem jednak stosowali politykę dziel i rządź na tych podbitych terenach. I oczywiście my odrzucamy twierdzenia, jakoby to naród polski był współsprawcą Holokaustu. Naród polski poniósł gigantyczne ofiary i w tej polityce niemieckiej, rasistowskiej, Polacy także byli przeznaczeni do eksterminacji po oczywiście uprzednim wykorzystaniu jako darmowa siła robocza. W tych planach niemieckich przecież to, co miało pozostać z narodu polskiego, miało zostać przesiedlone daleko na wschód po pokonaniu Związku Sowieckiego. Oczywiście takie głosy się pojawiają na Zachodzie, szczególnie w zachodniej literaturze historycznej, literaturze przedmiotu, no ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że również rolą Instytutu Pamięci Narodowej jest reagowanie na tego rodzaju dyfamacyjne stwierdzenia wobec narodu polskiego i tym Instytut Pamięci Narodowej także się zajmuje. Rocznie nasze Biuro Współpracy Międzynarodowej, w ramach której działa ta komórka zajmująca się prostowaniem czy interwencją, jeśli chodzi o nieprawdziwe stwierdzenia, interweniuje w około 100 sprawach rocznie, więc musimy sobie z tego też zdawać sprawę, że jest to dosyć rozpowszechnione na Zachodzie stanowisko publicystów chociażby, ale też części historyków, dużej części historyków.
Ale Instytut Pamięci Narodowej oprócz tego przypomina światu o tych Polakach, a było ich naprawdę niemało, którzy oddali swoje życie. Całe rodziny ginęły przecież za pomoc, za ukrywanie Żydów.
To prawda. Musimy tutaj bardzo jasno podkreślić, że Polacy, którzy sami żyli w strasznym terrorze okupacyjnym, przecież tak na dobrą sprawę codziennie groziła śmierć każdemu, kto został przez Niemca uznany za tego, który popełnił jakieś domniemane przestępstwo, to jednak w tych czasach nieludzkiego terroru stosowanego wobec obywateli polskich mamy przecież liczne przykłady Polaków, polskich rodzin całych, które pomimo grożącej za to natychmiastowej kary śmierci decydowali się na udzielenie takiej pomocy. No, najbardziej znanym przykładem jest oczywiście rodzina Ulmów błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez papieża Franciszka. No, ale oni nie byli jedyni. Były też setki, tysiące innych rodzin i Polaków, którzy się na to decydowali, mając pełną świadomość tego, że w przypadku wykrycia faktu, że przechowuje się Żydów, grozi za to śmierć.
I co bardzo ważne, ten niemiecki terror, te potworne kary za pomoc Żydom w Polsce, na okupowanych polskich ziemiach, były o wiele bardziej drastyczne niż w innych częściach Europy, niż w Europie Zachodniej.
Musimy sobie też jasno powiedzieć, że okupacja niemiecka w krajach zachodnioeuropejskich miała zupełnie inny wymiar niż to, co działo się w naszej części Europy z punktu widzenia chociażby Niemców. Te podbite narody Europy Zachodniej, poza Żydami oczywiście, którzy byli częścią także tamtych społeczeństw, zasługiwały na inne traktowanie niż ci podludzie, których Niemcy podbili w Europie Środkowo-Wschodniej. I tutaj też jest taka rzecz, o której chyba warto wspomnieć, no bo możemy śmiało powiedzieć, że w większości tych krajów okupowanych na zachodzie Europy Niemcy również przeprowadzili eksterminację ludności żydowskiej przy, no, można powiedzieć, dużej kolaboracji ze strony tamtejszych władz, bo warto pamiętać, że w niektórych z tych państw podbitych Niemcy zachowali administrację lokalną.
Jak choćby rząd Vichy we Francji.
Rząd Vichy we Francji.
I współpraca, kolaboracja także przy eksterminacji Żydów, których mordowano tutaj, na okupowanych polskich ziemiach. Pan doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie dziękuję, panie prezesie.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
I nasz kolejny gość, pan dr Roman Gieroń z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zostajemy przy tematyce związanej z wyzwoleniem, oswobodzeniem obozu Auschwitz. Geneza tego obozu to jest eksterminacja i prześladowanie Polaków. Taki naziści, taki Niemcy mieli plan, a dopiero później stał się obozem zagłady.
Zgadza się. Od początku władze niemieckie zakładały, że obóz będzie cechował się wysoką śmiertelnością. Początkowo miał być przeznaczony głównie dla Polaków. Powstaje on wiosną 1940 roku, natomiast za moment początku jego funkcjonowania przyjmuje się przyjazd pierwszego transportu więźniów politycznych z Tarnowa 14 czerwca 1940 roku, gdy przewieziono do rozbudowanego, tworzonego Auschwitz grupę 728 więźniów. Z czasem oczywiście zaczęli tutaj trafiać więźniowie innych narodowości, no a od wiosny 1942 roku, no, większość trafiających tutaj stanowią Żydzi. Musimy powiedzieć, że ten obóz, on ewoluował, on był rozbudowywany. W momencie szczytowym, czyli w sierpniu 1944 roku, ten obóz składa się z obozu macierzystego, Birkenau i Monowitz. Ponadto w skład tego kompleksu wchodzi kilkadziesiąt różnych podobozów, gdzie wykorzystuje się pracę przymusową więźniów, bądź to dla przemysłu wojennego Rzeszy Niemieckiej, bądź też zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. Powiedziałem o tym, że Niemcy od początku zakładali, że będzie to obóz o wysokiej śmiertelności. Początkowo więźniowie ginęli tutaj głównie w wyniku stworzonych warunków, czyli chorób, głodu, wycieńczenia spowodowanego zbyt ciężką pracą. Symbolem dla nas bardzo ważnym egzekucji polskich działaczy politycznych, działaczy konspiracyjnych jest tak zwana ściana straceń przy bloku numer 11. Natomiast od wiosny 1942 roku Birkenau staje się jednym z obozów zagłady ludności żydowskiej.
I wtedy to jest już prawdziwa fabryka śmierci. Są krematoria, są komory gazowe, gdzie ludzi mordowano. No ale Niemcy wojnę przegrywają, zaczynają się cofać i zaczynają zacierać ślady swoich zbrodni. Najpierw wypędzili znaczną część osadzonych tam ludzi. To były straszne marsze zwane marszami śmierci. Została właściwie nieliczna garstka, bo to jest miejsce, gdzie wymordowano ponad milion ludzi. Ale zdążyli jeszcze wysadzić krematoria. Starali się w każdym razie zdążyć usunąć ludzkie prochy.
Ten proces, o którym pan wspominał, on jest rozłożony w czasie. On zaczyna się już w sierpniu 1944 roku wraz ze zbliżającym się frontem sowieckim. Władze niemieckie rozpoczynają stopniową i zaplanowaną ewakuację, likwidację obozu. Przy czym, co ciekawe, tak naprawdę poza tym, że około 60 tysięcy ludzi zostaje więźniów deportowanych, wywiezionych w głąb Rzeszy Niemieckiej, by dalej wykorzystywać ich pracę, jednocześnie władze, funkcjonariusze sprawujący w obozie wciąż starają się utrzymać to zatrudnienie. Przecież dalej trafiają tutaj Polacy z ogarniętym powstaniem Warszawy, trafiają Żydzi ze Słowacji, z Terezienstadt. Starają się to zatrudnienie utrzymać, a jednocześnie, tak jak pan wspominał, rozpoczynają zacieranie śladów zbrodni. Przygotowują krematoria do tego, żeby móc je wysadzić. Demontują część urządzeń technicznych, są one wysyłane w głąb Rzeszy. Do końca, niemal do ostatnich godzin funkcjonowania obozu, działa krematorium numer 5. Zostaje ono wysadzone dzień przed wkroczeniem Sowietów. I momentem kluczowym dla ostatecznej decyzji o ewakuacji, likwidacji obozu jest rozpoczęcie przez Sowietów ofensywy ponowne 12 stycznia 1945 roku. Pamiętajmy o tym, że Rzesza Niemiecka w tym momencie była już cieniem swojej potęgi z dawnym lat. Na zachodzie dopala się ostatni płomień i próby zmienienia sytuacji na froncie zachodnim. W Ardenach, tak, ofensywa rozpoczęta w grudniu poprzedniego roku. No a na wschodzie ta armia ugina się pod wielomilionową Armią Czerwoną.
I oto czerwonoarmiści Sowieci wkraczają do obozu. Początkowo o nim nie wiedzą, dopiero się kilka dni właściwie przed dojściem do Auschwitz dowiedzieli o jego istnieniu w Krakowie i zastali garstkę wycieńczonych, ledwo żywych ludzi. 7 tysięcy mniej więcej osób, w tym 500 dzieci. Próbują ich ratować. Tak Sowieci, jak i polski Czerwony Krzyż, tam powstaje w barakach szpital, ale i tak 500 ludzi jeszcze umiera.
Tak, ta śmiertelność w początkowym okresie jest bardzo wysoka. Dodajmy jeszcze, że obóz został wyzwolony niejako przy okazji, bo tak naprawdę celem dywizji sowieckich jest przede wszystkim zajęcie Górnego Śląska i dalej uderzenie na Wrocław. I rzeczywiście wkraczający żołnierze sowieccy byli zaskoczeni tym, co tutaj zobaczyli. 7 tysięcy ocalałych więźniów, skrajnie wyczerpanych, średnio ważyli około 30 kg. Pochodzili z 20 krajów, mówili wieloma językami, w większości byli to Żydzi. Pamiętajmy też, że tuż przed wyjściem funkcjonariuszy SS dokonywali oni ostatnich mordów na tych więźniach. Bardzo dużej masakry doszło w Birkenau, gdzie pomordowano kilkaset osób. Była zima, styczeń, mróz. Te ciała bardzo często zostały pozostawione w miejscu mordu. Tak samo ci więźniowie, którzy umierali w barakach, bo pamiętajmy, zostali pozostawieni sami sobie. Część z nich umierała i ci, którzy powiedzmy więźniowie byli w nieco lepszej kondycji, oni starali się tuż przed wkroczeniem Sowietów organizować życie pozostałych więźniów i też między innymi do ich zadań należało wynoszenie zwłok tych, którzy umierali na zewnątrz.
Straszny czas, potworne miejsce, potworna zbrodnia. Sowieci potem tam, warto to dodać, urządzili obóz jeniecki, ale nie tylko niemieccy żołnierze tam byli, byli cywile, było wielu Polaków i też to nie było nic przyjemnego dla tych ludzi, którzy tam trafili. A nawet przecież Sowieci urządzili na dachu budynku, w którym było krematorium, plac taneczny. To zadziwiające. Przesiewali prochy, szukali złota?
Zgadza się. Sowieci po wkroczeniu wykorzystywali teren obozu. co ważniejsze, dokumenty były wywożone na wschód, do Związku Sowieckiego.
Do nas nie wróciły właściwie większość.
Częściowo, dopiero po 1989 roku. Natomiast te najcenniejsze zostały wywiezione w momencie, gdy rozpoczynały prace polskie komisje też, które miały badać zbrodnie popełnione w obozie. Działalność komisji była też utrudniona w związku chociażby z powstawaniem obozu w Oświęcimiu przejściowego dla żołnierzy. To też ograniczało pracę powstałego tu na początku lutego szpitala PCK, ponieważ musieli przenieść się z części baraków, które zajmowali. Tak jak powiedziałem, Sowieci traktowali ten teren jako zdobycz wojenną. Część rzeczy wysprzedawano na miejscu. W podobozie Jaworznie utworzyli obóz pracy, gdzie osadzano Łemków, Ukraińców, Ślązaków, a także z czasem polskich działaczy niepodległościowych.
Czyli te zbrodnie się wcale nie skończyły, no bo Sowieci na bagnetach wolności nie nieśli, tylko Polsce, jak napisał to w ostatnim rozkazie generał Niedźwiadek, nową, o wiele bardziej niebezpieczną okupację. Ale panie doktorze, większość zbrodniarzy niemieckich za zbrodnie popełnione w Polsce podczas Powstania Warszawskiego w innych miejscach absolutnie żadnej odpowiedzialności nie poniosła. W przypadku Oświęcimia coś się jednak udało.
W lutym 1945 roku rozpoczynałem pracę prokuratura pierwszego frontu ukraińskiego, działająca pod nadzorem sowieckiej komisji, i ona dokonuje oględzin obozu, zbiera pierwsze dowody i znajduje ponad 1 000 000 sztuk ubrań, kilkanaście tysięcy sztuk okularów i 7 ton ludzkich włosów zapakowanych, które miały zostać wywiezione w celach przemysłowych do Rzeszy. Ta komisja w maju ogłasza swój raport i ogłasza, że w obozie zamordowano 4 miliony osób. Ta liczba jest nieprawdziwa. Została ona przyjęta na podstawie źle obliczonej możliwości pracy krematoriów oraz relacji świadków. Natomiast co ważne, była przez kilkadziesiąt lat powtarzana przez komunistyczną propagandę. Nie akcentowano tego faktu, że największą grupę ofiar stanowili Żydzi, natomiast głównie koncentrowano się na tym wieloetnicznym charakterze tych ofiar. Natomiast polscy śledczy zaraz po Komisji Sowieckiej rozpoczynają pracę. Tak jak wspomniałem, ich działalność była utrudniona, natomiast na podstawie zebranych przez nich dowodów udało się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym postawić Rudolfa Hessa i 40 członków załogi. Otrzymali oni karę śmierci, większość z tych 40 karę śmierci, tak samo Hess. Natomiast po wojnie do Polski ekstradowano około kilkuset funkcjonariuszy SS, którzy służyli w Auschwitz. Zazwyczaj ich wyroki w przypadku skazania nie były wysokie. To były kary od 3 do 4 lat więzienia. Procesy funkcjonariuszy SS toczyły się także w innych krajach, ale to, co należy podkreślić, to generalnie przez obóz przeszło około 8 tysięcy funkcjonariuszy SS. W momencie szczytowym służyło tam aż 4 tysiące, natomiast przed sądem postawiono zaledwie 15% z nich.
Czyli to tak naprawdę niestety także nieukarana niemiecka potworna zbrodnia. Pan doktor Roman Gieroń z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę i za przyjazd tu do nas, do stolicy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A w naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy od zaproszenia na wernisaż nowej odsłony ekspozycji Obraz Treblinki w oczach Samuela Wilenberga, który odbędzie się w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Zaprasza Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej IPN.
W 2024 roku zdecydowaliśmy się stworzyć nową odsłonę rzeźb. Wystawę panelową, wystawę złożoną z 20 podświetlanych obiektów, alternatywnie wystawę roll-upową, którą chcielibyśmy udostępniać szkołom, centrom edukacyjnym, centrom kulturalnym. Zachęcam Państwa do współpracy. Wystawę będzie można obejrzeć już w styczniu 2025 roku w Centralnym Przystanku Historia. Wystawa panelowa, jak i rzeźby będą do obejrzenia. Zachęcam również, by przy okazji odwiedzin w Centralnym Przystanku Historia zobaczyć również tablicę, którą fundował Instytut Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej, poświęconą Samuelowi Wilenbergowi i jego ojcu Perecowi Wilenbergowi.
Tragedia Górnośląska to określenie wydarzeń związanych z wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk w styczniu 1945 roku. Morderstwa, rabunki i gwałty, wysiedlenia, a także wywożenie ludzi do przymusowej pracy w kopalniach Związku Sowieckiego. Internowanie i deportacja mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat trwały od lutego do przełomu kwietnia i maja 1945 roku. Ponad 25% deportowanych już nigdy nie wróciło. Dr Sebastian Rosenbaum z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.
Pewnym symbolem tej tragedii są wydarzenia takie jak masakra mieszkańców gminy Miechowice, obecnie jest to dzielnica Bytomia, gdzie w ciągu kilku godzin czerwonoarmiści zamordowali około 380 osób. Ale innym symbolem jest również deportacja 46 200 co najmniej mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w obozach, łagrach sowieckich w różnych częściach Związku Sowieckiego. Z kolei, jeśli chodzi o zbrodnie Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, taką symboliczną rangę mają obozy w Świętochłowicach, Zgodzie, gdzie zginęło około 1900 osób w ciągu kilku miesięcy, czy też w Mysłowicach, gdzie liczba śmiertelnych ofiar oscyluje w okolicy 2300 osób również w ciągu kilku czy też kilkunastu miesięcy. To są takie symboliczne, można powiedzieć, momenty, elementy owego zjawiska, które nazywane bywa tragedią górnośląską.
Szczegółowy harmonogram obchodów tragedii górnośląskiej znajdą Państwo na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza maturzystów na zajęcia pod nazwą Ferie z historią najnowszą. Kurs dla maturzystów. O kursie mówi dr Adam Podlewski z Centralnego Przystanku Historia IPN.
Mam przyjemność zaprosić Państwa, albo raczej Państwa pociechy, młodzież licealną, młodzież maturalną, na kurs przygotowawczy do matury z historii, który odbędzie się w internecie w formie online na platformie MS Teams. W dniach 10-14 lutego proponujemy udział właśnie w takim kursie u nas w Przystanku Historia, fizycznie na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, no ale wirtualnie w internecie w całej Polsce. Więc serdecznie zapraszamy tę młodzież, która albo przygotowuje się do matury z historii, albo po prostu jest zainteresowana historią XX wieku, aby zapisać się przez naszą stronę internetową właśnie na tenże kurs online.
Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w 10. edycji turnieju debat historycznych. Na Wasze zgłoszenia czekamy w oddziałach i delegaturach IPN w całej Polsce. Marta Snarska z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Turniej debat to ogólnopolski projekt edukacyjny przeznaczony dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów najnowszej historii Polski z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej. Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić 4- lub 5-osobową drużynę z ewentualnym zawodnikiem rezerwowym wraz z opiekunem do koordynatora oddziału lub delegatury IPN właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły. Zwycięzcy eliminacji regionalnych w czerwcu 2025 roku wezmą udział w finałowym turnieju debat historycznych w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.ipn.gov.pl, gdzie w boksie aktualności znajdą Państwo więcej szczegółów oraz regulamin turnieju.
18 i 19 stycznia w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości 151. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, wieloletniego działacza ruchu ludowego, jednego z głównych budowniczych II Rzeczypospolitej, a także trzykrotnego premiera. W uroczystościach wziął udział dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Wincenty Witos to jeden z najważniejszych polskich polityków, zresztą nie tylko polityków, ale mężów stanu. Człowiek, który przywrócił Polsce chłopów jeszcze w czasie zaborów. Człowiek, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, stając na czele dzielnicowego rządu, jakim była Polska Komisja Likwidacyjna w zaborze austriackim. Człowiek, który wziął odpowiedzialność za rządy w momencie, gdy nawała bolszewicka dochodziła do Warszawy. Został wówczas premierem i zmobilizował polskie społeczeństwo, a przede wszystkim chłopów do obrony niepodległości. Była to mobilizacja skuteczna, między innymi dzięki Wincentemu Witosowi uratowaliśmy polską niepodległość w roku 1920. Później jeszcze dwukrotnie był premierem Rzeczypospolitej w roku 1923, 1926. Ten ostatni raz premierostwo zakończył w bardzo dramatyczny sposób poprzez zamach stanu, który zgotował Józef Piłsudski. Dzięki Wincentemu Witosowi, który ustąpił ze stanowiska premiera, nie było w Polsce wojny domowej na wielką skalę. To też pokazuje wielkość tego człowieka, który mimo późniejszej emigracji przymusowej do Czechosłowacji, po powrocie do Polski w roku 1939 wezwał Polaków do obrony niepodległości, a w czasie okupacji odmówił kolaboracji i Niemcom, a następnie Sowietom.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. A na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.